17.32, Anita Kobylińska trwa w studiu. Witam jeszcze raz.
Witam jeszcze raz.
Twój czas nastał, piłkarskie plotki, ale te plotki zaczniemy od bardzo konkretnej rzeczy. Przecudownie wyglądać będzie najnowszy ranking FIFA, najlepszych drużyn świata, przypomnę. I ten ranking zostanie opublikowany dopiero dzień po Dniu Kobiet, do 9 marca. Będziemy musieli poczekać i teraz panie będą miały dwa cudowne dni, bo najpierw 8 marca otrzymają stosowne hołdy od mężczyzn, a te, które interesują się piłką nożną, dowiedzą się 9 marca, że Polska osiągnęła rekordowo wysoką pozycję w rankingu FIFA. To skoro to taki kobiecy temat, to proszę bardzo.
Tak, no już ten obecny ranking, który został opublikowany całkiem niedawno, już w tym rankingu Polska ma najwyższe w historii miejsce, bo na 14 pozycji my nigdy w życiu wcześniej nie byliśmy, a więc to my już z miesiąca na miesiąc ten rekord śrubujemy. Ale faktycznie jest też jedna rzecz, której Polska nigdy w tym rankingu nie osiągnęła. My nigdy nie byliśmy w nim wyżej niż Anglicy, a właśnie 9 marca Polska ma wyprzedzić Anglię. I to aż o dwa miejsca. Polska ma zostać sklasyfikowana z 1121 punktami.
Rewelacja. Rzeczywiście gramatycznie to wszystko poszło, wyobraź sobie.
No, udało
się. Nie wiedziałaś, jak skończysz.
Tak, więc Polska na 12, Anglia na 14, mając 7 punktów mniej. Oczywiście te punkty to są drobne różnice tutaj na tych najwyższych pozycjach, ale jednak no fakt mówi sam za siebie.
Przypomnij, z iloma punktami Polska na 12 miejscu będzie?
1121. Jeden.
Dokładnie tak. Identyczny dorobek Walijczycy. Natomiast no, ci Włosi za plecami to też wygląda bardzo sympatycznie, chociaż tych Włochów już w tej chwili mamy
już teraz,
pozycję
tak.
za sobą. I tak jak patrzymy na tę czołówkę rankingu, to tak Argentyna, Brazylia, Niemcy, Chile, Belgia, Francja, Kolumbia, Portugalia, Urugwaj, Hiszpania, Szwajcaria i Polska. Tych Szwajcarów jeszcze bym tam przeskoczył chętnie, bo oni rzeczywiście, wydaje mi się, że ponad stan, a z drugiej strony już... ta różnica punktowa absolutnie śladowa.
Dokładnie. To już jest do Szwajcarii to jest tylko 17 punktów, a więc to jest całkowicie do osiągnięcia, zwłaszcza też na, patrząc na jedną rzecz, to znaczy wiemy, że obecnie no, turniejów nie ma, natomiast cały czas gramy w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2018 roku. No i co widzimy, kiedy patrzymy na naszych rywali w grupie? Najwyżej sklasyfikowana jest Rumunia na 39 miejscu, Dania to jest pozycja 48, Czarnogóra 64, Armenia 85, a Kazachstan dopiero 94. A więc można się spodziewać, że Polska będzie dalej odnosiła zwycięstwa w tej właśnie swojej grupie eliminacyjnej. A więc ta Szwajcaria, no zależy, ja nie pamiętam w jakiej grupie jest Szwajcaria w tym momencie. Natomiast
na pewno mocniejszej od naszej, bo my mamy najsłabszą zdecydowanie, co do tego nie ma żadnego
wątpliwości. Właśnie, natomiast no też zależnie od tego, jakie będzie wyniki osiągała, tak będzie te ruchy w dół i w górę odnotowywała w tym rankingu.
Nie ma jak nie wejść na Mistrzostwa Świata, nie ma jak nie zakwalifikować się na najbliższy mundial. Ja pamiętam swoją przygodę z wówczas prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nazywał się Grzegorz Lato i był w przeszłości wybitnym piłkarzem, który stawał na podium Mistrzostw Świata, a potem jakim prezesem był, to wszyscy wiedzieliśmy. No i spotkałem po kolejnym awansie reprezentacji Polski w tym światowym rankingu. To było chyba jeszcze za Franciszka Smudy bardzo dawno temu i próbował mi prezes Lato wytłumaczyć, jak te punkty są liczone. No nie zliczył tych punktów. Powiem szczerze, że on nie wiedział, dlaczego Polska plasuje się wówczas bardzo nisko. Ja przypomnę, że jeszcze przed erą Adama Nawałki my plasowaliśmy się gdzieś tam na wysokości szóstej i siódmej dziesiątki światowych list. Powiem tylko krótko, o co chodzi. Chodzi o to, dlaczego te eliminacje do Mundialu, do Euro i udział w Euro na przykład jest taki ważny. Stąd się wziął ten nasz awans. Tamten mnożnik jest większy. To znaczy każdy punkt zdobyty w kwalifikacjach do Mundialu to jest na przykład razy, tu nie chciałbym sugerować, ale na przykład razy 2,5, razy wielokrotność. A zatem mecze towarzyskie, tu też są punkty, natomiast nie jest waga tych punktów taka, jak podczas imprez, w których my spisujemy się znakomicie, bo przypomnę, że eliminacje do Euro, zdobywaliśmy mnóstwo punktów. Potem na Euro dotarliśmy bardzo wysoko. To też był historyczny awans do ćwierćfinału. No i w tym Mundialu teraz spisujemy się również rewelacyjnie i to razy ten mnożnik, który tutaj mamy, decyduje o tym, że Polacy są 12. drużyną świata, a dokładniej będą 9 marca, kiedy opublikowany zostanie najnowszy ranking FIFA. To były fakty, to teraz jakąś ploteczkę może byśmy opowiedzieli.
No, bo... Na razie to była ploteczka, no bo jeszcze tego rankingu
no,
nie ma.
No rzeczywiście, biegli.
Taka bardzo bliska tak. rzeczywistości.
Tak mi się spodobała ta plotka, że ją uczyniłem faktem już teraz. Miesiąc przed terminem oddaliśmy ten ranking do użytku. No, co z tą kartką? Czerwona kartka dla Wii, nic nadzwyczajnego, a okazało się, że to wiekopomne wydarzenie, pierwszy raz w historii coś takiego miało miejsce. Co?
Tak.
Nie czerwona kartka.
No tak, dokładnie. Dwa dni temu odbył się mecz, no nawet nie w lidze amerykańskim, ponieważ oni są w tym momencie jeszcze poza sezonem. Mecze ligi MLS rozpoczną się w okolicach 4 marca bodajże, o ile dobrze pamiętam. Także oni na razie są w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu. No ale rozgrywają sparingi. No i właśnie taki sparing miał miejsce dwa dni temu. New York City FC zagrało z Houston Dynamo. New York City FC wygrało 3-1, natomiast to też jest fakt bardzo drugorzędny. David Villa strzelił w 15 minucie bramkę, jak to David Villa nas przyzwyczaił do tego, że zdarza mu się czynić. No ale co się stało w minucie 38? A więc w momencie, kiedy był wykonywany jeden z rzutów wolnych, David Villa odepchnął jednego z zawodników. Sędzia pokazał mu za to żółtą kartkę. Natomiast chwilę później udał się na bok, aby zobaczyć powtórkę wideo. I po tej powtórce, po tym, co zobaczył na ekranie komputera, który stał przy linii bocznej boiska, zmienił swoją decyzję i pokazał Dawidowi Villi czerwoną kartkę. A więc no, jest to jakiś moment, tak jak pan powiedział, w cudzysłowie historyczny, dlatego że w lidze amerykańskiej dopiero zaczyna się testowanie tych właśnie powtórek wideo. Zresztą no, u nas tego też na razie jeszcze nie ma. Też gdzieś tam w meczu Włochów bodajże było to testowane. Natomiast na razie nie jest to wprowadzone. Natomiast mówi się, że w lidze amerykańskiej już w drugiej połowie tego zbliżającego się sezonu mają te powtórki zostać wprowadzone faktycznie. Także no jak będzie, to się jeszcze okaże, natomiast faktycznie to jest no chyba tak pierwszy moment, kiedy ta powtórka rzeczywiście zmieniła decyzję sędziego, który chciał się upewnić za pomocą wideo, czy podjął słuszną decyzję.
No wraca sytuacja z piątku, z późnego wieczora, z Niecieczy, gdzie mamy 94. minutę i sytuacja w polu karnym Lechii Gdańsk. I sytuacja taka, że piłka, no jak potem widzieliśmy na powtórkach telewizyjnych, rzeczywiście dotknęła ręki Mario Maloczy, ale sędzia nie zareagował na to, natomiast podbiegł do swojego asystenta i ten asystent po dyskusji stwierdził, że tam rzeczywiście ręka była, rzut karny, bramka Guckowskisa, w konsekwencji Lechia zamiast wygrać, przywiozła z Niecieczy tylko jeden punkt. Oburzony trener Piotr Nowak. No, z jednej strony to oburzenie budzi mieszane uczucia, bo wcześniej mieliśmy ewidentną sytuację, kiedy Kuba Wawrzyniak w polu karnym faulował rywala, no i przyznał się do tego faulu w przerwie meczu, natomiast też nie było tej powtórki, sędzia karnego nie gwiznął, potem gwiznął, natomiast tutaj przyznaję rację poniekąd trenerowi Nowakowi, który stwierdził, że już drugorzędną sprawą w tej sytuacji pozostaje, czy była ta ręka, czy nie było tej ręki, tylko reakcja sędziego, który pod wpływem takiej presji wywieranej przez piłkarzy z Niecieczy podbiegł do swojego asystenta, to jest zgodne z przepisami. W przypadku wątpliwości,
no właśnie chciałam to powiedzieć.
Tak, jest tutaj tym, który ewentualnie może wpłynąć na decyzję sędziego. Trener Piotr Nowak kwestionował samą okoliczność, samą sytuację, gdzie najpierw była presja, sędzia nie miał wątpliwości, nie potrzebował konsultacji z arbitrem, tylko zdecydował, że tam karnego nie ma ręki. Natomiast dopiero pod wpływem, czyli pod presją ugiął się niejako piłkarzy Niecieczy, podbiegł do asystenta. Asystent słusznie, zgodnie z tym, co potem widzieliśmy, potwierdził, że tam była ręka. Z perspektywy tego wszystkiego, co zdarzyło się w Niecieczy, oczywiście ten remis, no poniekąd można powiedzieć tyle szpechowy, co szczęśliwy dla Lechii, bo rzeczywiście Termalika co najmniej gorszą drużyną w tym meczu nie była. 1-1 w Niecieczy, 1-1 także w Berlinie w meczu Bayernu Monachium z Hertą. Zaszarżował sobie trener Carlo Ancelotti, bo Roberta Lewandowskiego zostawił na ławce rezerwowych. Stojąc pod ścianą, czyli przegrywając 0-1, puścił lewego na plac. No i ten w 96. minucie strzelił gola na wagę 1 punktu, ale okoliczności towarzyszące były bardzo dramatyczne i powiedziałbym takie niesmaczne.
No właśnie, my tutaj z naszej perspektywy właśnie no głównie rozmawiamy o tej bramce Roberta Lewandowskiego, bo oczywiście to jest sztuka strzelić bramkę w ostatnich sekundach spotkania i rzeczywiście wyszarpać punkt, który no na sam koniec sezonu może dużo zmienić. No oczywiście w tej sytuacji, w jakiej Bayern jest obecny, no to ten punkt niewiele mu zmienia. Natomiast nigdy nie wiadomo, co będzie później i czy on nie zadecyduje później o czymś. Natomiast nie mówi się o tym, jak bardzo nerwy stracił w pewnym momencie Carlo Ancelotti. Wiemy, że to jest trener oaza spokoju, bo to jest człowiek, którego na przykład za to właśnie ceniono w Realu Madryt, że on, kiedy pracował z tym zespołem samych gwiazd, tak naprawdę, potrafił ich jakoś okiełznać, potrafił spowodować, że oni i znaleźli wspólny język, no nie sugerując tutaj, że wcześniej za innych trenerów tak nie było, natomiast inni, niektórzy wprowadzali większą burzę, niż to było potrzebne i niż oni sami między sobą potrafili stworzyć.
Ale powiem ci szczerze, ja pamiętam jeszcze Carlo Ancelottiego jako piłkarza i on dokładnie tak samo zachowywał się, gdzieś tam rozgrywając piłkę w środku pola, to też była elegancja, to był zawsze przystojny mężczyzna, elegancki futbol prezentował i rzeczywiście tak jak teraz stoi w tym kwadracie trenerskim, tak samo zachowywał się w środku pola, gdy jeszcze grał.
I w Madrycie ceniono go za to, nawet nie tylko i wewnątrz drużyny, bardzo piłkarze go lubili, o tym się głośno mówiło, bo piłkarze przyznawali to, że traktowali go trochę jak takiego piłkarskiego tatę, to też bardzo kibice go lubili, bo rzeczywiście po tym na przykład, co się działo w drużynie za José Mourinho, no to było ogromny kontrast. I jemu, jak się okazuje, potrafią puścić nerwy, natomiast no były ku temu przyczyny, ponieważ tutaj pisze o tej sytuacji całej Bild, no bo kto w Niemczech miał o tym napisać?
Taki smaczek skonsumować mógł tylko Bild.
Tak, no więc to jest sytuacja, którą dziennik opisuje. Ona miała miejsce przy zejściu już trenera do szatni, a więc tam gdzieś czaił się kibic Herty, który, no nie wiem, czy to można ładnie powiedzieć, on po prostu opluł Carlo Ancelottiego. No i on zareagował na to bardzo nerwowo. No spokoju tutaj żadnego nie potrafił utrzymać. Najpierw podobno poleciały w stronę kibica liczne przekleństwa, no a później powędrował w górę środkowy palec. Całą sytuację też widzimy takie rzuty z ekranu telewizji ZDF, w której poleciał ten mecz. I widzimy, że Renato Sanchez był świadkiem tej sytuacji. On się obrócił, bo szedł trochę przed trenerem, obrócił się i widać, że tak...
Gestykulujący tam, gwałtowny
tak,
bardzo.
Dokładnie. I tak widać, że taka mina na twarzy Renato Sancheza przynajmniej zdziwienia, można powiedzieć. No ale Carlo Ancelotti przyznał się do tego, że on faktycznie to zrobił. Powiedział, tak, wykonałem wspomniany gest, gdyż zostałem opluty. Oczywiście mógł zrobić jeszcze więcej. No nie wiem, jakie przekleństwa padały, bo tego już tutaj ani kamera nie złapała, ani Bild nawet nie pisze, co trener powiedział w stronę kibica. Natomiast no oczywiście trzeba zacząć od tego, że ze strony kibica było to bardzo niewłaściwe zachowanie, no także w porównaniu z sytuacją, to i tak to była bardzo, myślę, pokojowa reakcja.
No właśnie, ja nie jestem w stanie w tym momencie potępić trenera Carlo Ancelottiego. Potępiam go natomiast za to, co prezentuje w tej chwili Bayern Monachium, jak gra, jakie wyniki osiąga. Te wyniki są i tak ponad stan. Remis w Berlinie z Hertą, wcześniej, dwie kolejki temu, remis z Schalke 0-4 u siebie, zwycięstwo nad outsiderem, nad zespołem Darmstadt na wyjeździe, też bez efektownej gry. No i dzisiaj rozmawiałem z synem o tym, jak to wszystko wygląda i on, to tak zadawaliśmy sobie pytanie, on zadał to pytanie, które oblicze Bayernu prawdziwe, to z Ligi Mistrzów i efektowne, w miarę efektowne, wynikowo na pewno bardzo efektowne zwycięstwo nad Arsenalem, 5-1, natomiast czy ta sytuacja z Bundesligi, gdzie męczą się niemiłosiernie, grają źle i ten Robert Lewandowski ratuje im te sytuacje i te punkty, czy ta drużyna funkcjonuje właściwie. Jeszcze raz zacytuję trenera Piotra Nowaka, Lechii Gdańsk, który dobrze zna rzeczywistość niemieckiej piłki, bo grał przecież tam, w Monachium i w Dreźnie. No i on powiedział, że przed rozgrywkami ligowymi jedna drużyna w Europie jest pewna krajowego mistrzostwa i to jest Bayern Monachium. I wydaje się, że ten Bayern rzeczywiście tutaj nie bardzo ma z kim przegrać, bo ma 13 punktów przewagi nad trzecią w tabeli Borussią Dortmund. RB Lipsk dzisiaj wygrało swój mecz w Mönchengladbach 2-1, ale to jest 5 punktów straty, a zatem... No właśnie, o to mam żal do Ancelottiego, że ten Bayern nie gra tak, jak mógłby grać.
I jak grywał
rzeczywiście za czasów takiego trenera, który teraz nie może ogarnąć tematu w Anglii. Tam zupełnie inna rzeczywistość. Oczywiście chodzi o Pepa Guardiolę i o jego losy w Manchesterze City, ale pozostańmy przy Lewandowskim. No to jest w tej chwili taka ikona futbolu. Wczoraj, gdy oglądałem ten mecz z Hertą Berlin, to nagle, gdy ta gra się nie kleiła Bayernu na placu, to ta kamera równie często, jak to, co działo się na boisku, pokazywała to, co działo się wzdłuż linii, gdzie biegał Robert Lewandowski. Jego tego właśnie wyłuskiwano.
Tak, szkoda, że to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Natomiast to, jaką on jest gwiazdą, to też jest troszeczkę... Ja na przykład podziwiam to, jak w mediach społecznościowych on się prezentuje, bo on jest jednym z tych piłkarzy, którzy nie popadają w taki samozachwyt. On jak wyrzuci zdjęcie na Instagrama, to naprawdę, kiedy już strzeli coś naprawdę ważnego, na przykład po tym golu właśnie z Hertą, on wrzucił zdjęcie. Ale on bardzo rzadko to robi. Na przykład no, przeciwieństwo jego małżonki, tak, która na przykład dzisiaj poinformowała nas, co Robert zjadł na śniadanie i to była kasza jaglana z owocami. A więc...
No się dziwisz, ona nie strzela woli, nie?
Tak, ale tworzą sympatyczną parę, także też ma to swój urok.
Co robili po meczu? Bo to też wiemy już i to pewnie z tego tytułu, że to ona zrobiła selfie, co? Na spacerze?
Tak, bardzo ładna pogoda dzisiaj z tego, co było widać na zdjęciu. Bardzo słonecznie w Monachium. Tak, udali się na spacer. Myślę, że po tym sfotografowanym śniadaniu.
Najważniejsze to, że Robert strzelił gola, bo też był taki moment, że wydawało się, że się chłop trochę nam zatarł, ale okazuje się, że wszystko jest w porządku. Robert Lewandowski pozostaje kluczową postacią w Bayernie Monachium, tą postacią, która zapewnia Bayernowi punkty i prowadzenie w tabeli. Bayern 5 punktów przed RB Lipsk. A to były fakty, czyli to nie dotyczy piłkarskich plotek, zatem jeżeli chcemy przejść do wyników, to musimy zakończyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Anita Kobylińska. No to w takim razie o tych faktach. FC Köln przegrywa z Schalke 0-4, 0-1. To spotkanie Bundesligi trwa zaledwie od 20 minut. Wspominałem, RB Lipsk w Mönchengladbach pokonał Borussię 2-1. Valencia...